każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Zasim, dzień dobry, a państwa i moimi gośćmi są Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów.
Dzień dobry.
Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam państwa.
I Jan Kaczanowski, Gorzów Plus.
Dzień dobry.
Gorzowscy radni nie zgodzili się na ustawową obniżkę pensji prezydenta. Jacek Wójcicki miałby zarabiać około 1500 zł brutto mniej. To oczywiście skutek rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W Gorzowie zagłosowało 8 radnych za uchwałą o obniżeniu. Cały klub Prawa i Sprawiedliwości oraz 3 radnych klubu Gorzów Plus. 13 radnych było przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu. A to prezydent mówił przed głosowaniem. Posłuchajmy.
Będę zachęcał państwa do tego, żebyście jednak zagłosowali za tą uchwałą. Z tego względu, że czy tak przepis rozporządzenia Rady Ministrów weszło w życie i po prostu jeżeli nie zastosujemy się do niego, to będę musiał te pieniądze i tak oddać. Więc nie ma takiej możliwości, jeżeli to rozporządzenie funkcjonuje, więc zachęcam mimo wszystko do tego, żeby tą uchwałę podjąć.
Przypomnijmy, cała sprawa zaczęła się od premii dla ministrów i skutek tego jest taki, że na przykład samorządowcy od 1 lipca o około 20% mniej będą zarabiać. Oczywiście chodzi o pensje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Jerzy Sobolewski, to było polityczne głosowanie, czy tak jak mówił radny Marcin Kurczyna, opozycja po prostu życzy źle prezydentowi, bo nie oddając części pensji złamie prawo?
To nie jest złamanie prawa, bo tak jak pan redaktor wspomniał, to jest rozporządzenie Rady Ministrów, to nie jest w formie ustawy ani głosowania w parlamencie. To jest jedna z wielu głupich decyzji rządu. To jest zemsta na tym, że rzeczywiście posłowie czy rząd otrzymał wielkie nagrody za 2016-2017 rok i prezes Kaczyński postanowił ukarać innych, a przede wszystkim samorządowców. I to jest przykre, bo samorząd w zasadzie powinien kierować się swoim rozsądkiem, swoim rozumem, swoją jakby wiedzą, komu, jakie pieniądze mają być dawane.
No dobrze, ale Prawo i Sprawiedliwość mówi w ten sposób, że około 60% według badań społeczeństwa twierdzi, że samorządowcy zarabiają za dużo i stąd ta decyzja.
To jest właśnie ten populizm, o którym wszyscy mówią. No nie może tak robić. To jest rzeczywiście sytuacja taka. Nawet jeszcze ja bym zdumiony, że prezydent na ten temat w taki sposób mówi. Uważam, że prezydent takiego miasta jak Gorzów powinien zarabiać rozsądnie. A na dodatek, jeżeli się mówi ludziom, że rzeczywiście chce się obniżki, to jest zwykłe populistyczne podejście do sytuacji. I uważam, że to jest kuriozalne to, co się dzieje właśnie z tymi pensjami, z tym wszystkim, co rząd zgania właśnie na samorząd. I myślę, że jeżeli my zagłosowaliśmy za tym, żeby nie obniżać, to decyzję podejmuje w tym momencie wojewoda. I niech on bierze odium na złe decyzje. Oprócz prawa jest jednak zdrowy jeszcze rozsądek. Jest jakaś sytuacja, która powinna być normalna. To jest sytuacja nienormalna, dlatego niech decyzję podejmuje wojewoda i koniec.
Tomasz Rafalski, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Populizm?
No nie rozumiem, co jest populizmem, że 60% społeczeństwa chciałoby, żeby politycy zarabiali mniej. Zresztą okazuje się, że politycy Platformy też uważali przecież, że politycy powinni zarabiać mniej, tylko ci z PiS-u. I no, takiej sytuacji niestety nie może być. I dlatego właśnie wobec jednak zdania Polaków, wobec tego, co się zdarzyło tam w Warszawie, stało się jak się stało. Teraz to jest tylko polityczne bicie piany. Tutaj teraz na poziomie samorządowym będziemy o tym dyskutować. Uważam, że prezydent zachował się godnie. Uznał, że w Warszawie, że jest społeczeństwo w tym kraju, że on też ma nad sobą jakąś władzę. I jeżeli ta władza, ten rząd zadecydował, że jest tak jak jest, o tej decyzji, on się do niej podporządkował. Uważam, że to było zachowanie z klasą. No, na temat premii, na temat obniżek moglibyśmy tutaj długo rozmawiać. Przecież zresztą to jest już nie jest to najświeższy temat, tylko wrócił z okazji tego, że wczorajszego głosowania. Przypominam sobie, przecież to tak jakby też blisko mnie dotknęło mnie to, te premie. Pamiętam, jak tutaj nawet kolega Sobolewski był przy plakacie w centrum, żeby Rafalska oddała te premie. No, powiem
oczywiście,
tak.
Oczywiście, że powinna oddać.
No, powinna oddać. Ja rozumiem, że pan uważa, że na przykład minister kraju 40-milionowego powinien zarabiać mniej niż pana kolega w zarządzie szpitala.
Nie, powinien zaglądać, właśnie zarabiać godnie i ja cały czas tak uważam, ale jeżeli ktoś wbrew prawu bierze dodatkowe pieniądze, to już jest nie okej.
Czyli wbrew prawu pan zarzuca, że ministrowie w Polsce złamali prawo, bo ja nie rozumiem, tak jakoś trochę zabrzmiało.
Pieniądze
tak?
Nie były, premie, które dostali dodatkowo, no wszyscy mówią, że to były niezgodne z prawem, pan mówi, że były zgodne, no to nie rozumiem.
Dziw, że
naszego prezydenta. Właśnie, wróćmy do naszego prezydenta.
Dziw, że jeszcze prokuratury w domu nie miałem, ale... Okej, do prezydenta. No powiedziałem właśnie przed chwilą, że prezydent zawołał się z klasą. Czy mu się to podobało, czy nie? Prawdopodobnie nie, bo nikt się nie cieszy z obniżek pensji. Powiedział, że się zastosuje, wiedział, że to będą tylko problemy, wiedział, że to będzie tylko jakby wielka afera, która będzie służyć niektórym za zbijanie... politycznej piany.
Jerzy Synowiec.
Jestem prawnikiem, mnie nauczono jeszcze na studiach pewnych zasad świętych, które obowiązują w Polsce i w każdym kraju na świecie cywilizowanym, że każdy przepis, który ma obowiązywać, musi mieć swoje uzasadnienie faktyczne, społeczne. Po łacinie to się nazywa ratio legis, czyli sens wprowadzenia przepisu. On musi z czegoś wynikać. Samorządowcy, tak zresztą jak i ministrowie, od wielu lat nie mieli podwyższanych pensji. One nie są rażąco wysokie. Inflacja co roku zżera im parę procent, a więc obniżanie im tylko dlatego, że ktoś, pojedynczy człowiek podjął taką decyzję na zasadzie widzimisię jakiegoś fokusu, no nie ma uzasadnienia, każdy o tym wie. Nie wprowadzajmy czegoś, co było za komuny. Mówiliśmy co innego w domu przy kolacji czy na imieninach, a co innego publicznie, bo się baliśmy, że ta nasza prawda może nam zaszkodzić. Nie ma uzasadnienia dla obniżek, nie ma. Prezydent miasta, które ma 100 ponad tysięcy ludzi, nie może zarabiać 6 tysięcy złotych, bo tyle zarabia dobrze wykwalifikowany robotnik, często nawet o wiele więcej. Sondaże. Gdyby przeprowadzić sondaże dzisiaj za karą śmierci, to w Polsce by się okazało, że ona powinna obowiązywać za 50 rodzajów przestępstw. Mamy tego słuchać. Gdyby przeprowadzono sondaż, czy chcemy mistrza świata zdobyć na tych mistrzostwach w Rosji, to 99% by było za to, co mamy. Kupić sobie tego mistrza świata, jeżeli jakiś minister oceniany źle, to mamy go natychmiast odwołać. No nie możemy iść w kierunku sondaży. One są podszyte populizmem i to często takim bardzo, bardzo, bardzo tanim. Tu nie ma uzasadnienia. Nie ma uzasadnienia dla obniżki.
Klub Gorzów Plus, podzielony. Jan Kaczanowski.
Tutaj w tym temacie potrzebny był absolutnie zdrowy rozsądek i myślę, że niektórzy się tak zachowali. Ja osobiście uważam, że to jest temat zastępczy i rzucony według mnie celowo po to, żeby...
Ale przez kogo?
Proszę?
Przez kogo?
A kto wydał rozporządzenie?
Aha, w ten sposób, bo myślałem, że na sesji pojawił się...
Ja nie przypominam sobie, że miał takie rozporządzenie... podpisywał. Według mnie w Polsce powinna się odbyć taka normalna, racjonalna dyskusja, ile urzędnicy, najwyżsi urzędnicy administracji państwowej, rządowej i tak dalej powinni po prostu zarabiać. Oni powinni zarabiać według mnie racjonalnie, godnie. A ten temat to został po prostu rzucony po to, żeby właśnie było takie poróżnienie w naszym społeczeństwie. I zachowanie prezydenta Wójcickiego według mnie okazało się racjonalnie. Ja na jego miejscu tak samo bym się zachował.
Nie, na jego miejscu nic nie powinien mówić.
Oczywiście, że nic nie powinien mówić. No.
No ale już powiedział i przecież tego absolutnie nie odwrócimy. Miał prawo swój pogląd wyrazić. Na pewno, na ile znam, to niektórzy co innego czasami mówią, a co innego myślą. No to tak to już po prostu... jest. Powiedziałem na sesji, że od 1990 roku po zmianach ustrojowych my szczycimy się i szczyciliśmy się, że samorządy to są największą zdobyczą właśnie po tym okresie i na pewno my byśmy wiedzieli i wiemy po prostu, ile ma zarabiać prezydent, wójt, burmistrz. Wszystko zależy od tego, jak jest oceniany i my tutaj nie podchodzimy po prostu do nazwiska i podzielam pogląd kolegi radnego Synowca, że jeśli ma się odpowiedzialność za miasto mieszkańców około 120-tysięczne i jeśli się podpisuje pod budżetem przeszło 800 milionowym, no to jest, myślę, odpowiedzialność bardzo wielka i myślę, że dany prezydent, czy burmistrz, czy wójt powinien zarabiać w sposób w miarę możliwości godny.
Mówimy na przykład o minister...
Przypominam również coś takiego, że rzeczywiście od kilkunastu lat prezydenci, wójtowie i burmistrzowie żadnych podwyżek nie mieli. Inflacja...
Tak jak i radni.
Ale o siebie to już byłoby nieeleganckie. To na pewno po prostu... Były takie czasy, że było 7 radnym i po skończonej sesji w podziękowaniu była bułeczka z parówką i to
tak zwany hot dog.
Tak jest. I to było, że tak powiem, wszystko. Do tego bym nie wracał, ale jakby wszystkim potrzebny jest racjonalizm i takie konstruktywne postępowanie.
Swoją drogą gdzieś tam w dyskusji pojawia się to, żeby był zawód radnego, ale mówimy na przykład o minister Elżbiecie Rafalskiej, która odpowiada za budżet czterokrotnie większy niż Ministerstwo Obrony Narodowej. Więc tu też jest odpowiedzialność.
Ale nikt nie mówi, żeby obniżyć pobory, raczej podwyższyć.
Nie. Właśnie mówię o tym, że w tym...
Oczywiście, że dlaczego ta wielka afera, te plakaty po całej Polsce na temat premii, jeżeli... Teraz mówimy o podwyższaniu
nagród.
Jeżeli wy mówicie nagród, o podwyższaniu teraz...
Ale to będziemy się spierać.
No właśnie, jeżeli... zresztą zakończmy to, bo to jest taka dyskusja, którą byśmy dokładnie mogli tutaj prowadzić godzinami i jeszcze byśmy na pewno nie doszli
stawiamy,
do porozumienia.
Stawiamy kropkę, ale nie wychodzimy z sesji.
Komuś tylnymi drzwiami Stawiamy
kropkę, ale nie wychodzimy z sesji, bo nie ma zgody Gorzowskiej Rady Miasta na usunięcie tablicy sprzed pomnika niepodległości na Placu Grunwaldzkim. No, ta miała zostać usunięta w ramach tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej. Będzie kolejny krok, będzie kolejna odsłona tej sprawy. Jerzy Synowiec?
Znaczy, każdy przepis można jednak interpretować. No, prawo to jest jednak interpretacja z reguły, ponieważ nie da się uwzględnić milionów czy tysięcy przypadków w jednym przepisie. Trzeba to wszystko rozsądnie traktować. Ja na przykład bardzo żałuję, że w Gorzowie zniknęła ulica Zubrzyckiego, bo są miasta, gdzie obroniono tę ulicę i sądy stają po stronie tych, którzy bronili przeciwko wojewodzie. Wojewoda też czasem ma gdzieś granice, tak jak z Walczakiem
w
Gorzowie, że wydawało się, że to jest symbol komunizmu, a się okazało jednak, że symbolem komunizmu nie jest, wręcz przeciwnie, więc czasem warto się zastanowić nad tym, czy mechanicznie traktować każdą tablicę, każdy obelisk, czy jednak włączyć zdrowy rozsądek. Ja myślę, że ta tablica nie szkodzi, nikogo nie razi, jest elementem tradycji, może zostać. Ja nie widzę żadnych tutaj przeciwwskazań, żeby tak się właśnie stało, żeby powalczyć, żeby to sprawić, żeby przeszło całą procedurę na przykład. Wtedy się może okaże, że mądrzejsze od nas głowy powiedzą, jak być ostatecznie powinno.
Ja przypomnę mieszkańcom, którzy nie wiedzą, co jest napisane na tablicy, na wieczną pamięć braterstwa broni zrodzonej w bojach z faszyzmem, żołnierzom polskim i radzieckim w 30. rocznicę zwycięstwa Gorzowianie. Jerzy Sobolewski.
Tak jak pan redaktor powiedział, zrodzonej w bojach, prawda, przeciwko faszyzmowi. To jest jednoznaczne. Żołnierze, którzy w tym czasie w 1945 roku walczyli, wyzwalali nie tylko Gorzów, ale i cały nasz kraj, walczyli za ojczyznę, ginęli za tą ojczyznę. Nie, ja mogę powiedzieć na przykładzie swojego taty, który akurat z pierwszą armią szedł i opowiada mi, jak ludzie ginęli, jak to wszystko wygląda. On nie niósł na barkach, na ramionach komuny, bo w wojsku Berlinga do Odry codziennie była rano i wieczorem msza odprawiana. Żołnierze szli walczyć o ojczyznę. Mój tata ma piękny dyplom, gdzie jest napisane żołnierzowi demokracji. To ludzie, Polacy szczególnie, walczyli o demokrację w Polsce i o wolną Polskę. A teraz się to wszystko niszczy, pokazując, że ta historia nie ma znaczenia. Ja wiem, że żołnierze radzieccy szli, ale ja już powiedziałam o tym, że jeżeli może by nie, razem nie walczyli, to może tutaj byśmy mówili po niemiecku wszyscy i naszej...
Po polsku nad Jenisejem.
Albo po polsku nad Jenisejem, to jest inna sprawa, ale ta historia jest taka, a nie inna i trzeba ją szanować, i trzeba pokazywać dobre strony, trzeba pokazywać złe strony. Tak samo jak mówiliśmy przed chwilą o tej rozporządzeniu Rady Ministrów, głupim rozporządzeniu, to jest głupia ustawa, chociaż w Sejmie głosowali za tą ustawą, ale rozsądnie trzeba patrzeć właśnie.
Ale Platforma głosowała za tą ustawą.
Dlatego o tym mówię. Nikt nie mówi, żeby była ulica jakiegoś, nie wiem, Stalina, Lenina, czy jakiś nie wiadomo kogo, ale Zubrzyckiego na
ale
przykład.
W Paryżu jest.
Czy Walczaka.
Ale Tomasz Kowalski.
Wszystko trzeba...
No proszę,
i absolutnie...
Przestańmy o tym, że
zaraz,
w Paryżu...
chwileczkę. Tak, no w Paryżu, jak się wjeżdża do Berlina, jest... to też są żołnierze radzieccy i nikt tam nie...
Bo
nie...
oni tam nie doszli nigdy. Panie radny.
No,
dlatego
co, do Berlina nie doszli?
Do Berlina doszli.
No, kolego, do Berlina Dobra. Akurat doszli. No.
Żołnierze radzie...
Tomasz
Rafalski. Doszli.
No właśnie,
do
dlatego
mówię,
się wierzę do Berlina.
Nie porównujmy historii, nie porównujmy historii jednych krajów i innych, tak? To jest zupełnie coś innego.
Ale to jest nasza historia.
Ale pan mówi
przed
chwilą,
o naszej
panie
historii.
Radny, a teraz ja chciałem powiedzieć. Ja rozumiem, że jest nasza, ale prawda jest taka, że nie było żadnego braterstwa broni. Pana tata i inni żołnierze zostali po prostu oszukani. I taka jest prawda. Jeżeli chcemy zostawić to w imię oszustwa tego, które zostało Polsce uczynione, to proszę bardzo, no, można mieć zdanie takie, jak pan ma, ja mam inne zupełnie zdanie. I ja nie uważam, że moje zdanie jest nie
ale
poparte żadnymi faktami.
Ale to trzeba pokazywać tę historię, a nie niszczyć te elementy.
A ja jeszcze skończę, pozwolę sobie skończyć. I to, że gdzieś w Paryżu jest dzielnica czy ulica Lenina, skwerki innych komunistycznych kacyków nie obliguje nas do tego, że u nas to ma to być. Ale no, co mnie to tak naprawdę za przeproszeniem obchodzi? Tam nigdy komunizm nie dotarł. Tam wielu artystów, cały lewicowy światek zawsze podziwiał Stalina, kolejnych komunistycznych przywódców Związku Radzieckiego, bo tak naprawdę oni nie żyli w tych krajach. Więc to jest też ich wola. Jakoś tam nie zauważyłem, mimo tego, że Francuzi współpracowali na przykład z rządem Vichy, też mogliby powiedzieć, przecież to jest kawałek naszej historii. Przecież my też budowaliśmy razem z Niemcami państwo. Jakoś nie ma tam nazistowskich pomników, jakoś nie ma tam nazistowskich...
U nas też nie ma nazistowskich. No
nie ma, mówi, właśnie no. Ja mówię o tym, mówię o totalitaryzmach, bo trzeba sobie powiedzieć jasno. Nazizm i komunizm były totalitaryzmami,
no nie do końca
które przyniosły...
Nie do końca nie ma. No, nasz premier niedawno na grobach tych, którzy współpracowali z hitlerowcami, kładł kwiaty.
Kwiaty.
O, no. Właśnie.
Ale to dobrze.
No co, no to tak było.
Idźmy
tak
dalej.
Dawno.
Dobrze, no to ja nie wiem, zostałem trochę oderwany od wypowiedzi i ja zresztą to będzie kolejna tutaj, to kolejny taki nasz spór, o którym bardzo, bardzo długo mogliśmy rozmawiać, bo rozumiem, że jest wiele za, wiele przeciw. Oczywiście my tutaj nie rozstrzygniemy sporów tak naprawdę historycznych
lepiej i jakiś gorzowski temat,
indywidualnego podejścia
też,
do...
No, to jest gorzowski tam. I
jakiegoś jest złożona, ale nie może jej przekłamywać. O to chodzi. No, nie można przekłamywać.
Że
to, co było,
nawet
przekłamujecie właśnie historię.
Jak?
I nową tworzycie historię. I na tym to polega wszystko.
Mówimy wszyscy, nikt nie rozumie. To teraz Jan Kaczyński, którego wszyscy rozumieją.
Dziękuję serdecznie, że koledzy zrozumieli. Ja dam taki jeden przykład. Na początku lat 90., chyba dokładnie w 98 roku, byłem na takiej no, mini wycieczce w Berlinie i tam również wraz ze mną byli niektórzy radni. Byliśmy obwożeni po Berlinie takim minibusem i jeden z kolegów spytał tego przewodnika, zobaczcie, a u was tutaj jeszcze jest Aleja Karola Marksa. U nas w zasadzie już to wszystko zostało polikwidowane i tak byłem ciekawy, co ten przewodnik z Niemiec odpowie temu mojemu koledze. On odpowiedział bardzo prosto, no bo wy jesteście bogatym krajem. Ja nie upraszczam po prostu sprawy, ale zacytowany tutaj napis na tej tablicy pamiątkowej, myślę, że on odzwierciedla sens jej pozostania. Tam jest takie piękne sformułowanie braterstwa broni zrodzonej w bojach. I co komu przeszkadza? No przecież taki jest fakt historyczny, że akurat żołnierze wówczas Armii Radzieckiej wyzwalali po prostu Gorzów. I tego nikt z kart historii absolutnie nie wymarzy. A jeśli mówimy o innych aspektach Paryżu, nie Paryżu, no Paryż przecież jest przepięknym na pewno miastem, ale również tego nie powinniśmy zapomnieć, że w te szpony, jak to pięknie się dzisiaj czasami i szumnie określa, komunizmu, no to przecież nikt nie wymyślił sobie polscy patrioci i tak dalej, i tak dalej. Chociaż być może troszeczkę, ale to przypominam sobie właśnie ten podział na swoje wpływy w Europie dokonała tak zwana Wielka Trójka. I co do tego chyba nie mamy żadnej wątpliwości. I ktoś z historyków mnie jakiś czas temu w Gorzowie, odbyłem z nim fantastyczną, piękną rozmowę i mówi, w związku z tym zastanawiające się i powinno być, czy powinno w Gorzowie być ulica Roosevelta. Ja aż do takich skrajności, do takich głupot bym po prostu, że tak powiem, nie wracał. Ale fakty są na pewno takie, jakie są. Jeśli każda ekipa będzie pisała w Polsce na nowo po prostu historię, to będzie to na pewno niedobrze, będzie źle. I historię niech piszą autentycznie historycy. Ja boję się niektórych historyków, właśnie zakleszczonych w IPN-ie, notabene bardzo dobrze opłacanych i tak dalej, i tak dalej. Także podchodźmy do tego wszystkiego w sposób racjonalny. Pamiętam, jak była koncepcja wyburzenia pomnika na placu Grunwaldzkim, wówczas było wielkie oburzenie ze strony mieszkańców naszego miasta. I często powołujemy się na mieszkańców, na wyborców i tak dalej, i tak dalej. To jeśli jest takie oczekiwanie, to ja proponowałbym to pozostawić i uszanować. Koniec, kropka.
Tomasz Rafalski, ostatnie zdanie.
No, ja rozumiem, że ta ekipa nie może zmieniać ulic, tylko że pamiętajmy, jaka ekipa te ulice jakby nadała. I ja nie wiem, dlaczego ta akurat ekipa sprzed kilkudziesięciu lat ma mieć fory jakby w tej kwestii.
Dobrze. Gorzowski temat i idziemy dalej. Jest pozwolenie na budowę hali przy Słowiance. I teraz pytanie, bo miasto ma uzupełnić wniosek do ministerstwa o to właśnie pozwolenie. I czy miasto powinno zacząć budować halę bez tych 15 milionów, z tymi 15, które już ma, czy powinno czekać na pełną pulę? Jerzy Synowiec.
Ja trochę bym się cofnął w rozważaniach, mianowicie mieszkańcy miasta, bo to akurat jest temat do sondażu, do jakiegoś plebiscytu, dokładnie może tak, nawet do referendum. Jakie są priorytety mieszkańców miasta, jeśli chodzi o obiekty sportowe? Co chcieliby najpierw, co chcieliby w drugim rzędzie, co w trzecim? Bo w Gorzowie jest problem, po pierwsze, hali dla sportów halowych, zrozumiałe, po drugie, stadionu lekkoatletycznego i po trzecie, a może nawet po pierwsze, stadionu piłkarskiego, bo tych obiektów nie ma. Inne już są lodowiska, baseny, sale do tenisa stołowego znakomite i tak dalej, przystanie wodne. Tych trzech brakuje. Niech gorzowianie powiedzą, co chcieliby najpierw, co chcieliby po drugie i po trzecie. I tego byśmy posłuchali, do tego powinniśmy dostosować pieniądze. Bo rozmowy o hali to są takie trochę rozmowy budowane na piaskowym fundamencie, dlatego że przypomina mi to budowę hotelu koło Słowianki. Dzięki Bogu 15 lat mija, odkąd tam już łopaty wbito. Parokrotnie ogłaszano nawet inwestora, nazwę hotelu, ilość gwiazdek, wszystko już mówiono. Fotelu nie ma. Tak trochę teraz jest z tą halą, są projekty, wizualizacje, już ludzie byli w Pradze oglądać, dotykać, no ale pieniędzy nie ma. Także to trochę tak. Powiedzmy sobie, co jest najważniejsze? Hala jest potrzebna, ja doceniam sporty halowe, tak samo jak i lekkoatletykę, ale również piłkę nożną. Nawet nie dlatego, że są sporty zawodowe, wyczynowe, ale dlatego, że setki, tysiące młodzieży to lubi. I ustawmy sobie to wszystko, znajdźmy wtedy pieniądze i powiedzmy tak, to budujemy halę za rok, za dwa lata piłkę nożną, za trzy lata stadion lekkoatletyczny, bo wszystkie kiedyś te obiekty powstać muszą. Ja nie wiem tak naprawdę, co jest najważniejsze i tu dobrze byłoby zapytać mieszkańców.
Boję się, że już prezydent zdecydował i klamka
nie może być zapadła. Tak, że prezydent decyduje, bo prezydent teraz zdecydował o kupnie wieżowca przemysłówki, który się stanie niedługo symbolem w Polsce. Błędnej decyzji.
Tomasz Rafalski?
Oby nie, bo ta przemysłówka to jest duża szansa, ale może być faktycznie tak, że tak jak mówi radny Synowiec, olbrzymim błędem i oby to się nie zdarzyło, bo po prostu szkoda, żeby ten budynek no, straszył mieszkańców centrum miasta.
Musi być rozebrany.
No, ale są podzielone zdania, naprawdę są podzielone zdania.
Ale wróćmy do hali.
Wracamy do tego. Rozumiem, że tutaj radny Synowiec jest jest większym miłośnikiem piłki nożnej, zwłaszcza gorzowskiej, ale no, na tą chwilę na przykład to, co się dzieje w Stilonie, chyba nie pozwala tutaj nam, i on wie o tym najlepiej, nie pozwala nam myśleć w ogóle o jakichś działaniach takich sprzyjających jakby budowie jeszcze nowego stadionu czy rozbudowaniu. Uważam, że hala sportowa to w Gorzowie, nie że my powinniśmy ją zacząć budować, tylko ona już powinna stać tutaj. Ona już powinna stać od wielu lat. Jest to zaniedbanie absolutnie nieobecnych władz miasta, bo one w tym kierunku coś zaczęły robić. Chwała im za to, chociaż szkoda, że mimo wszystko po 4 latach jeszcze praktycznie jeszcze nic się nie zdarzyło, ale poprzedniej.
Ale też była wizualizacja hali.
Nie wiem, powiem szczerze, że ja teraz, że mam większe zaufanie akurat do prezydenta Wójcickiego niż do prezydenta Jędrzejczaka i oby to nie okazał się zabieg tylko wyborczy.
A ma pan zresztą zaufanie do Ministerstwa Sportu, które mówi, że
były konkretne, tak. Mam oczywiście, że mam zaufanie do Ministerstwa Sportu w tej kwestii. Jest te 15 milionów. Nie mówmy, że to jest mało. No nie narzekajmy, bo to jest jednak 15 milionów. Proszę mi pokazać na tą chwilę, gdzie tak łatwo uzyskać takie środki na halę w całej Polsce. Wcale nie jest łatwo. Tutaj my jako gorzowski PiS poprzez nasze jakby koneksje, a też przecież rodzinne, bardzo nam wszystkim zależy na tym, bo gorzowski sport halowy po prostu zasługują na to. My jesteśmy tak naprawdę, jeżeli popatrzeć tutaj na różne dziedziny życia, to jesteśmy miastem sportu. Tutaj zawsze była silna siatkówka, koszykówka damska, żeńska, piłka ręczna. Może wróci do nas znowu siatkówka po latach. Bardzo byśmy chcieli. Na pewno hala byłaby pełna, bo pamiętamy przecież, co prawda nieduża hala, ale zawsze w szwach pękała przy wszystkich meczach, czy koszykarek, czy siatkarzy, więc w Gorzowie jest fantastyczny kibic. Widać to chociażby po żużlu czy po meczach koszykówki pierwszoligowej i po prostu gorzowianie zasługują na to. Ja już nic nie chcę mówić, że po prostu bo wiem, że nie wszystkim się to spodoba, ale w Gorzowie stoi Filharmonia za 130 czy 140 milionów. Ja już trudno mi nie wiem, jak
134.
Która kosztuje, proszę państwa, 7 milionów złotych rocznie. W ciągu 10 lat wydajemy na nią 70 milionów, czyli tyle, ile kosztuje hala sportowa. To jest dla mnie to osobiście szokujące. Ja rozumiem, wyższa kultura i muzyka poważna dla mieszkańców, ale jakim kosztem? Mhm. Proszę państwa, my z naszych podatków w Gorzowie musimy płacić jakby utrzymanie tej filharmonii. Zielona Góra nie dokłada do filharmonii ani złotówki.
No nie wiem, czy nie dokłada.
Ale na dokłada pewno zdecydowanie, ewentualnie mniej.
No, ale to był nasz wybór, niestety.
Tak, to był wybór. I tutaj stawiamy kropkę. Wiadomości, a później wrócimy do tematu. Wracamy do dyskusji, a dyskutujemy w tej części o hali przy Słowiance. Jest pozwolenie na budowę i jest 15 milionów dofinansowania z ministerstwa. Miasto będzie chciało uzupełnić wniosek i zdobyć kolejne 15. I teraz pytanie, czy z tymi 15 już trzeba byłoby zacząć budować halę? Jerzy Sobolewski?
Uważam, że trzeba zacząć budować absolutnie, bo po pierwsze wszystkie papiery, tu akurat miasto we wszystkich tych projektach, które są, a mianowicie jeżeli chodzi o stadion lekkoatletyczny i o halę, to wypełniło swoje zobowiązania i dokumentację wysłało zgodnie z terminami i dobrze została oceniona. Tylko tutaj jest taka sytuacja, że znowu tutaj troszeczkę za dużo polityki jest tym wszystkim, bo jeżeli przyjeżdża do Gorzowa minister sportu i mówi, że będzie dofinansowanie do stadionu lekkoatletycznego w tym roku, że będzie dofinansowanie do hali 50%, a okazuje się, że dofinansowanie do hali jest tam 15 milionów zamiast 30, że dofinansowanie na stadion lekkoatletyczny nie ma w ogóle, bo dopiero w planie sportu, obiektów sportowych strategicznych w Polsce nie wiadomo, kiedy to będzie. I tu jest dopiero konflikt, bo obiekty w Gorzowie są niezbędne, no są bardzo potrzebne. Tutaj już koledzy przed tym mówili. No, ja o stadion lekkoatletyczny walczę od tylu lat za prezydenta Jędrzejczaka. Przypomnę, że przecież prezydent Jędrzejczak chciał sprzedać nawet teren stadionu Warty na inne cele. To zostało dzięki nam wstrzymane. Jedyne miasto wojewódzkie, które nie ma stadionu lekkoatletycznego, jedyne miasto wojewódzkie, które nie ma hali dobrego stadionu piłkarskiego. To już od wielu lat to powinno być. Ta infrastruktura sportowa jest bardzo zaniedbana w Gorzowie, a mamy na pewno osiągnięcia i dobrze by było, żeby to wszystko zaczęto budować. Tylko znowu brak tych pieniędzy, a te obiecanki potęgują, że jeszcze większa frustracja się rodzi i po prostu no...
To ja będę adwokatus diaboli. Platforma rządzi w województwie, rządziła w kraju i wtedy też mówiło się o potrzebie hali.
Ja rozumiem, że to jest wina Platformy i wina Tuska.
No nie, to jest wina, że za mało pieniędzy.
Ale kolego, teraz ja mówię, to niech pan się nie wtrąca, jak pan mi zarzucał. Ja nie chcę mówić, dlaczego taka sytuacja powstała, bo jak do tego wszystkiego doszło, że zarządów Platformy nie zostały wybudowane, były inne priorytety, były bardziej sprawy związane na dostępność ogólną dla dzieci i młodzieży, jak Orliki, jak wiele innych obiektów. Przypomnę, że Euro było budowane, trzeba było pieniądze wtedy na stadiony inne przeznaczać. To każdy powinien rozumieć i nie mówić, że zarządów Platformy, bo nie chcę wypominać, ile zarządów Platformy tutaj obiektów, jak ta Polska funkcjonuje, nie tylko Gorzów. Także tutaj zostawmy. Mamy 3 lata rządów PiS-u i skupmy się na tym, co minister sportu przyjechał do Gorzowa i powiedział, bo jeżeli dla mnie minister sportu mówi, to powinien zrobić, a nie mówić. I dlatego uważam, że to jest nieładnie, że taka sytuacja powstała. A obiekty są potrzebne, uważam, że powinien być nawet, bo my przecież też w budżecie pieniądze zabezpieczyliśmy na rozpoczęcie budowy. Także uważam, że trzeba rozpocząć. Jeżeli koledzy z PiS-u, tak jak tutaj kolega mówi, że załatwi następne 15, że minister znowu obiecał, to trzeba się cieszyć i z każdych zewnętrznych pieniędzy się cieszyć. Trzeba, to nie ulega wątpliwości i z tych 15 też. Tylko tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś mówi, że da 50% dofinansowania, to powinien dać.
Jan Karzanowski.
Ja powiem tak, ja jestem w wielu tematach bardzo krytyczny do obecnej ekipy rządzącej w skali kraju, przede wszystkim w sprawie przestrzegania prawa i praworządności, ale obiektywnie trzeba powiedzieć, mówię o mieście Gorzowie, że to właśnie akurat w ostatnich latach ogromne środki płyną na wiele tematów właśnie z tych środków zewnętrznych i tak zwanych rządowych. I to trzeba po prostu powiedzieć.
Ale to są zity, panie Janku.
I to trzeba, ale no, Jurek, ty się nauczyłeś przeszkolę. Czy ja cię piwię, po prostu tutaj czekam.
Przepraszam.
Takie jest moje zdanie i taka jest moja opinia.
Zaczęliśmy mówić o hali, skończyliśmy na ministrze sportu.
Ale nie mówmy wszyscy, ale raz Jan Kaczanowski za chwilę kolejny
O czym ja mówię? Właśnie po prostu mówię o...
Przyjdzie zaraz Gajowy i wszystkich
rozgrywa. O Gorzowie. No Gajowy niech se tam po prostu przychodzi i za Gajowych też się wziął.
Gajowy Maruka.
Panie przewodniczący.
Pewno w Gorzowie jest potrzebna hala, na pewno stadion lekkoatletyczny, na pewno innych obiektów sportowych, renowacja czy modernizacja obiektów piłkarskich, tylko ja zawsze sobie zadaję jedno zasadnicze pytanie. Tutaj ktoś powiedział, że na Filharmonię rocznie miasto desygnuje około 5-6 dokładnie milionów złotych. Jak ja mówię to mieszkańcom, to oni otwierają oczy i są zdziwieni, że czemu po prostu aż tyle. I w każdym temacie, jeśli będziemy podejmować jakąkolwiek decyzję, to my musimy się zastanowić nad tym, że to wszystko będzie ogromne koszty w sensie utrzymania. I do tego tak tematu powinniśmy według mnie podchodzić. Rozmawiałem ostatnio w sprawie hali sportowej z panem prezydentem Wójcickim. Muszę powiedzieć, że do wielu tematów, do których się po prostu zabiera, to robi to z ogromnym powodzeniem. Już w najbliższym czasie, w najbliższych niemalże tygodniach będzie ponownie wniosek do Ministerstwa Sportu, tak, żeby była obiecana pula 30 milionów złotych. Jeśli tak będzie, to trzeba wziąć szpadel i rozpoczynać po prostu budowę.
To zmieńmy temat, idźmy dalej. Rozmawiamy o hali, ale czy Gorzowowi jest potrzebna północna obwodnica? Bo ten temat wrócił, miasto ogłosiło przetarg na wykonanie początek. Analizy tej inwestycji.
Północna obwodnica Gorzowowi jest potrzebna tak samo jak Małpie Gwizdek mniej więcej. Gorzowowi jest potrzebne są potrzebne wylotówki z miasta i one już są. Myślę tutaj o Kasprzaka, o Kobylogórskiej, robionej Kostrzyńskiej, robionej wylotówce szczecińskiej na ES-3. No i przede wszystkim to, co jeszcze zostało, czyli Walczaka na Strzelce, Wałcz i Gdańsk. To są priorytety. Potem weźmy się za ulice, którymi jeździć nie można. Takie jak na przykład Kazimierza Wielkiego i dziesiątki ulic centrum miasta, jak Spikrzowa na przykład. To jest nam potrzebne. Północna obwodnica to jest temat trzeci, czwarty czy piąty w kolejce.
Ale słyszał pan,
gdzieś tam jest to potrzebne, ale to nie jest nic najważniejszego. Jak będziemy mieli super wylotówki i komfort w mieście, to naprawdę będziemy wszyscy zadowoleni.
No,
a to, że jakiś
kierowca
z Gdańska będzie chciał jechać na Szczecin i nie wjeżdżać na obwodnice te wcześniejsze, to jest problem, który nas mało interesuje, ponieważ jak wleci Walczaka i potem pojedzie na Górczyńską dwupasmową i Hen na Szczecin dwupasmówką cały czas, to mu w zupełności wystarczy.
A informacja, zdaje się, z czwartku prezydent potwierdził, że nie będzie szóstego, zdaje się, przetargu na drogę
no
krajową.
No i bardzo słusznie, trzeba robić tą Walczaka, się
trzeba będzie
martwić szóstym, ósmym czy dwunastym przetargiem. To jest potrzebne Gorzowowi jak tlen, tak jak Kostrzyńska, która na szczęście jest robiona. Jak to zrobimy, będziemy oddychać.
Ale pan
zapomnijmy
jest
o północnej, południowej obwodnicy.
Pan jest autorem tego słynnego zdania a propos Kostrzyńskiej autostrady do
ja tego
do
będę
Ukowa.
Bronił,
pan
dlatego będzie, że... Dlatego,
bo
że
mówi pan o dwupasmówce górczyńskiej
dlatego,
i tak dalej.
20 lat temu Kostrzyńska była naszą arterią na Berlin, na wszystko, na świat, na zakłady przemysłowe. Dzisiaj jest to ulica peryferyjna i jednopasmówka z dobrymi torami, poboczami, ścieżkami rowerowymi jest aż nadto. Nie trzeba robić autostrady do Łupowa, bo ona się skończy na kościele w Łupowie i co dalej.
I tu Jerek się zgadzamy.
No właśnie.
Jerzy Sobolewski?
No uważam, północna obwodnica. Potrzebna jest obwodnica, tym bardziej, że tutaj wcześniej mówiliśmy o tym, że dostaliśmy pieniądze zewnętrzne. My tutaj też bardzo dużo właśnie pieniędzy zewnętrznych dostaliśmy i trzeba absolutnie to wykorzystać. No, każdy pieniądz, który jest nam dany, to trzeba po prostu przeznaczyć na to, co ma być przeznaczone. Tym bardziej, że rzeczywiście było 5 przetargów, gdyby ten pierwszy przetarg został jakby.
Bo pan mówi teraz o drodze krajowej 22.
Tak, DK 22. Gdyby ten przetarg został rozstrzygnięty, to byśmy stracili 6 milionów, a teraz 15.
To drugi był przetarg, Jureczku, drugi.
No pierwszy czy drugi, ale gdyby wcześniej rzeczywiście była taka sytuacja, bo wiadomo, jaka jest sytuacja teraz w budownictwie, wiadomo, jaka jest sytuacja z firmami, które robią teraz te wszystkie inwestycje, że ceny wszystkich przetargów są bardzo wysokie, bo firmy już ledwo tam dyszą swoimi mocami przerobowymi i dlatego takie horrendalne ceny. I potrzebna jest absolutnie ta droga, bo to jednak na tą północ no trzeba, tak jak tutaj kolega Synowiec powiedział, że wyjazd z Walczaka dalej jest potrzebny dla Gorzowa, bo tym bardziej, że rzeczywiście tam też duży jednak ruch jest spowodowany w tą stronę i tutaj no trzeba to zrobić.
Ale zdaje się, że dobrze, jeśli chodzi te pieniądze, to prezydent będzie musiał zapytać radę na sesję.
Zapytaj, dostanie na pewno zgodę, zwłaszcza, że przetarg wygrała firma, która zbudowała w Gorzowie kilka ulic i zrobiła to bardzo dobrze i w terminie.
Tu radni absolutnie nie będą przeciwko temu. Myślę, każdy chce, żeby coś takiego powstało.
Każdy
tym bardziej.
Jeździ do Strzelec i wie, że do Strzelec jedzie pół godziny, z tego 25 minut się droga tak Gorzowa jedzie.
Także jestem za tym, żeby to w końcu zostało zrobione i kropka.
Ale mówimy o północnej obwodnicy Gorzowa? No,
już rozmawialiśmy chyba na ten temat też w studiu we wtorek. No trudno powiedzieć, czy byśmy nie chcieli. Oczywiście, żebyśmy chcieli tą. To jest tylko dodatek. Tylko ja tutaj zgadzam się z radnym Synowcem. Tutaj trzeba zrobić racjonalizację tych wszystkich budowli. Ja rozumiem też, że to idzie czasami z różnych pieniędzy, bo z jednych pieniędzy będzie dofinansowanie na obwodnicę północną, a z innych byśmy robili drogi w Gorzowie, więc to też nie możemy tego tak porównywać. Nie możemy wziąć tych pieniędzy, które ewentualnie byłyby na obwodnicę północną i zrobić to, co proponuje radny Synowiec, chociaż byłoby fajnie, bo ja też uważam, że w Gorzowie jest jeszcze wiele miejsc, wiele ulic, dróg czy wylotówek, które po prostu należy zrobić, ale niestety północna obwodnica to są chyba inne pieniądze, inne dofinansowania. Czy przydałaby się nam, jeszcze raz mogę powtórzyć, że tak.
No i zgoda generalnej dyrekcji, bo zdaje się, że poprzednia dyrekcja zielonogórska powiedziała tej obwodnicy nie.
Tak, ale to minęło trochę czasu.
Traktujmy to jak takie hasło hotel przysłowiowy.
Powiem tak, akurat Zielona Góra jest świetnym przykładem na to, jak się buduje
obwodnice
wylotówki. Może im po prostu przeszkadza, że w Gorzowie też byśmy chcieli. Trudno mi jest powiedzieć, nie chcę być złośliwy, ale przejechałem Zieloną Górę może z miesiąc temu z wschodu na zachód, mijając parę rond dwupasmowych zjazdów do okolicznych wiosek i powiem szczerze, że Gorzów to jest właśnie przy Zielonej Górze, jeżeli mówimy o kwestiach obwodnic i wyjazdów z miasta, taką wioską właśnie.
Ale ze Strójką sobie nawet oni nie radzą. Na Nową Sól ciężko robią,
ale tam są zainwestowane gigantyczne pieniądze i prędzej czy później dopną swego.
Jan Kaczanowski.
Jak Jurek wspomniał o Estrójce, ja muszę wspomnieć serdecznego swojego znajomego, przyjaciela, posła do Parlamentu Europejskiego. Wielu innych przyczyniło się również do tego, że Estrójkę mamy. Posła Liberackiego naprawdę to był jego prapoczątek planistyczny, a również w dalszym ciągu, no nie Jurek, nie kiwaj, bo znowu taka jest prawda historyczna.
Prawda, ale po co mam politykę wcisnąć każdą szparkę?
A ty polityki
ja
nie wcisnąłeś. No, ty jesteś taki,
nazwiska,
ty jesteś taki już elegancki, rozumiesz, że ty już absolutnie jesteś całkowicie z boku z polityki. Tak jest. Droga Krajowa 22 musi być realizowana. Już nie róbmy 5, 10, 8 przetargu, dlatego że to absolutnie taniej nie będzie. Gdyby po drugim przetargu było takie racjonalne myślenie, prawdopodobnie już określona firma by to wykonywała. Dzisiaj wygrała to firma...
Jeszcze tak, nie wygrała, no to...
Oczywiście nie, o... no najlepsze warunki przedstawiła. Tak, tak. Jeśli miasto się właśnie zdecyduje na nią, to ona powinna to po prostu realizować i nie ma się nad czym zastanawiać, tylko przystąpić do realizacji. W sprawie obwodnicy północnej oczywiście to jest temat na pewno bardzo odległy. Ja pamiętam lata, gdzie szacowano koszty inwestycji na około 160 milionów. Dzisiaj trzeba co najmniej po prostu to
podwoić
i musimy mieć absolutną świadomość, że ze środków własnych my tego nie zrealizujemy. Bez środków pomocowych, bez środków unijnych my tej obwodnicy na pewno nie zrealizujemy. Dlatego też krytykujmy jeszcze więcej tą Unię Europejską i tak dalej. To na pewno będziemy mieli obwodnicę północną. Trzeba to realizować. Wiem, że trwają w dalszym ciągu prace planistyczne nad tym tematem i na pewno ta obwodnica niekoniecznie powinna przebiegać między blokami, bo wtedy, kiedy były założenia planistyczne do tej inwestycji, to tam jeszcze bloków nie stało. Dzisiaj stają bloki, w związku z tym...
A my jeździliśmy trabantami.
Nie, ty Jureczku już jeździłeś czymś po prostu lepszym, a ja szukałem łańcuch do roweru i taka jest historyczna po prostu prawda. I niechaj tak
trochę
pozostanie. Niech tak pozostanie. W każdym razie drogę krajową 22 realizujemy, a nad obwodnicą północną niech trwają prace planistyczne. Jeśli będzie najlepszy moment i będzie wszystko przygotowane, przystąpmy do realizacji.
To teraz na koniec temat, który myślę wszystkich nas połączy. Czy jutro nasz Kownacki wyjdzie w podstawowym składzie?
Kto?
Kownacki.
Tak.
Nie Kownacki.
Pewno wyjdzie, tylko tak, Kownacki wie, że się urodził w Gorzowie, ale tak naprawdę nie wie, że się z tym łączy. Nie róbmy z niego na siłę gorzowianina, bo to czasem się źle kończy, jak tak się tych cudzoziemców Polakami robi, czy mieszkańców innych miast, którzy tam wyrośli, tam mają przyjaciół, szkoły skończyli, gorzowianina, on się potem marszczy, krzywi, nie wie, co powiedzieć, także niech wyjdzie, niech wygrają, przede wszystkim, bo większość społeczeństwa jest za tym, a wola społeczeństwa to wola Boga, w związku z tym Kolumbię pokonać trzeba, zresztą w sondażach też to wychodzi.
Jerzy Smolewski.
Taka porcja drugi.
Jerzy Smolewski.
Po zimnym prysznicu,
jaki
dostaliśmy w walce z Senegalem, to teraz ciężko rzeczywiście optymistycznie twierdzić, chociaż każdy kibic jest oczywiście za tym, że my wygramy i z Kolumbią, i wygramy potem z Japonią, i wyjdziemy, co najmniej wyjdziemy z grupy. Także sobie nie wyobrażam, że nie wyjdziemy z grupy. No tam różne wieści docierają z obozu naszych piłkarzy, że ma być skład przemeblowany. ja do końca nie jestem zwolennikiem, żeby jakieś rewolucje robić w składzie, bo to jednak drużyna, która to jest drużyna dojrzała, która na pewno już w przyszłości nie zagra w takim składzie, bo wielu zawodników skończy karierę, ale jest właśnie doświadczona i tym doświadczeniem powinna wygrać z Kolumbią. I sądzę, że w końcu strzeli i Lewandowski się odblokuje i cała drużyna zacznie walczyć, bo tej walki właśnie zabrakło, determinacji walki zabrakło zespołowi właśnie z Senegalem i dlatego teraz jest tak, stoimy troszeczkę pod ścianą, ale Polacy lubią stać pod ścianą.
Ale Kolumbia też stoi pod ścianą, więc
mecz Kolumbia też stoi, ale myślę, że oni jednak są słabsi.
Oni bardziej stoją pod ścianą. Tam zawodnik, jak źle zagrał parę lat temu, za
kilkanaście lat temu.
Dokładnie. Myślę, że to tym razem takiej sytuacji nie będzie. Ale absolutnie jestem pewny, że Polacy wygrają, wyjdą z grupy, a potem zobaczymy, bo Polacy, zresztą jak widzimy, te drużyny duże to słabe pierwsze mecze grają. To są drużyny turniejowe. One się rozkręcają z meczu na mecz. Mam nadzieję właśnie, że będzie tak samo z Polakami, bo widzimy, jak grali Niemcy, jak Argentynia, jak Brazylia nawet grała. Przecież Brazylia mogła wypaść, gdyby w ostatniej minucie meczu, w 90 minucie nie strzelili bramki. 1-0 by było z Kostaryką i Brazylia by wyskoczyła. Także ten poziom jest bardzo wyrównany. Każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać. Wczoraj widzieliśmy, jak Serbia grała ze Szwajcarią. Też wynik niespodziewany w końcówce. I to są wyniki niespodziewane, a poziom jest bardzo wyrównany.
Serbia grała z Kosowem tak naprawdę, nie ze Szwajcarią.
Troszeczkę tam...
To jest innych tam. Tomasz Rafalski.
Bo to jest wdzięczny temat. Lubię rozmawiać akurat o sporcie. Tutaj się wszyscy zgadzamy, wszyscy bardzo kibicujemy. I będziemy na pewno w komplecie oglądać ten mecz. Niestety, ale ja mam akurat takie przykre tu konkluzje dotyczące naszej kadry. Ja częściej niż dobrze grających na tych mistrzostwach, bo ten mecz był fatalny, chyba najgorszy zespół, naprawdę, jeżeli chodzi o poziom, to chyba najgorzej wypadliśmy ze wszystkich zespołów, moim zdaniem. To częściej widzę ich w reklamach, na czołówkach gazet z żonami, na Instagramie i tak dalej i tym podobne. Może za dużo tego jest. Może oni się powinni po prostu skoszarować i zamiast wieść życie celebrytów tak naprawdę, a już nie sportowców, tak jak przed chwilą tu rozmawiałem z radnym synowcem, powinni się skupić na meczu. Roberta Lewandowskiego nie widziałem już tylko na paprykarzu szczecińskim, a tak poza tym to już wszędzie. Ja mimo tego, że tak naprawdę byłem bardzo rozczarowany po tym meczu, uważam, że chłopaki się obudzą, że zagrają ten mecz znacznie lepiej. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że przegramy albo że zagramy znowu w takim stylu, bo to w ogóle nie wchodzi.
Trzeba pamiętać, co powiedział Kazimierz Górski. Żeby wygrać, to trzeba coś zagrać.
No właśnie.
Bramka jest okrągła, a piłki...
Piłki są dwie.
Bramka jest okrągła, a bramki są dwie. Tak.
Ja jestem zawsze optymistą i uważam, że jutrzejszy mecz będzie bardzo dobrym meczem, będzie pozytywnym dla nas meczem. Jeśli mamy się odblokować, to różnie my się odblokujmy tak pozytywnie na rzecz naszego miasta i myślę, że z optymizmem patrzmy w przyszłość.
No i kończymy tym optymistycznym akcentem nasz program. Dziękuję za uczestnictwo w audycji Polityczne Podsumowanie Tygodnia. Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, miłego weekendu.
I Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
I Jan Kaczanowski, Gorzów Plus.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Marcin Sasin, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.